Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Artur Wróblewski, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Rozmawia Olga Zielińska.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
W sobotę odbyła się największa od dekady konwencja Platformy Obywatelskiej. 6 tysięcy osób zgromadziło się w nowoczesnej hali sportowej w Radomiu. Miał to być pokaz mobilizacji politycznej siły. Czy panu się podobała ta konwencja?
Mieszane uczucia z tego powodu, że kwintesencją polityki jest, wydaje się, dyskusja merytoryczna i konkrety dotyczące tego, jaką wizję ma dane ugrupowanie na siebie, na kraj. Przede wszystkim oczywiście na kraj i co dobrego można zrobić dla wyborców. Natomiast jeśli chodzi o konwencję wyborczą Platformy Obywatelskiej, no to właściwie były same ogólniki i co więcej, dzieje się to, co się działo od 15 co najmniej lat, kiedy mówiono kiedyś o PO-PiS-ie. Nie wyszła ta koncepcja łączenia się czy współpracy z PiS-em. To znaczy mamy do czynienia od kilkunastu lat w Polsce z konfliktem. I tutaj znowuż osią tej polityki czy kwintesencją dla tych postsolidarnościowych ugrupowań wydaje się być dalej jakby konflikt. Szczególnie to było widać mocniej po stronie Platformy Obywatelskiej i jej konwencji, gdzie oczywiście były krzyki złodzieje, no ale właściwie cały czas mówiono, jak to PiS jest zły, natomiast zabrakło wizji, jak to Platforma, czy koalicja, czy opozycja może być dobra dla Polski. I z tego punktu widzenia widzimy, że to, co buduje polską politykę i politycy uważają, że to jest fajne właśnie takie, to znaczy konflikt, polaryzowanie społeczeństwa, stawianie na takie złe emocje, wydaje się wciąż być chyba pomysłem na te prekampanie i na kampanię może to się zmieni. Dlatego, że nie ma dyskusji o konkretach natury gospodarczej, jak budować dobrobyt i żeby ludziom lepiej się zarabiało, tylko jest stawianie na tego typu złe emocje i napuszczaniu jednego na drugich. A poza tym były pewne rzeczy, które nie były do końca prawdziwe, czyli mamy dalej operowanie też niedomówieniem i pewnego rodzaju fake newsem, czy dezinformacją wręcz, jako rzecz, która ma mobilizować te emocje i swoich wyborców.
No właśnie wskazał pan tutaj na zacytowany przez Donalda Tuska artykuł z Rzeczpospolitej, ale jak się później okazało, nie był to cytat, tylko wręcz wymyślone słowa. Taki wpis znalazłam internauty, czy nienawiść jest programem, i zastanawiałam się, czy w ogóle wyborcy potrzebują programu, a może nie potrzebują, może wystarczy po prostu charyzma przywódcy i ferowanie takimi właśnie chwytliwymi, ale nawet nieprawdziwymi informacjami. Może to jest istotniejsze dla wyborcy.
Tak uważają politycy nasi polscy. Tak jak rozmawiam z niektórymi, to mówią: słuchaj, kogo interesuje program? Ludzi nie interesują tam jakieś szczegóły dotyczące walki z inflacją czy budowy wysokomarżowych sektorów gospodarki albo nowe technologie, które będą osią przyszłości, jak fuzja termojądrowa, bo to nam pozwoli na stworzenie alternatywnych źródeł energii, absolutnie czystych, ekologicznych, kiedy jak gdyby poskromimy odtwarzanie reakcji na Słońcu, a to już się dzieje w stelaratorach czy tokamakach na świecie, albo jakaś tam technologia kwantowa, czy jakaś tam technologia hipersoniczna i tak dalej. I tak wierzą politycy chyba w Polsce. Natomiast w moim przekonaniu wyborców bardziej interesują ciekawe rzeczy i budowanie gospodarki, która przełoży się na zarabianie pieniędzy, niż cały czas wykrzykiwanie złodzieje, złodzieje, bo to jest, jedni krzyczeli i drudzy krzyczeli. Czyli jak ci złodzieje, to wszyscy chyba jesteśmy w tym kraju złodziejami. I politycy niestety uważają, że to jest właśnie takie, że to się sprzedaje, że to te emocje trzeba budzić, rozbudzać w ludziach. Natomiast wydaje się również, że to jest już anachroniczne patrzenie przeznaczenie na polityką, na politykę i że w końcu w Polsce pojawi się pewien przełom w postaci ugrupowania, które zacznie mówić merytorycznie i zacznie mówić na temat, czyli jak wzmacniać gospodarkę. Trochę tego padło, tych informacji, ale po stronie akurat tutaj PiS-u, ponieważ była mowa o tym, żeby do 7% dojść w PKB w finansowaniu służby zdrowia, no 9,5 mniej więcej wydają w Niemczech czy we Francji na służbę zdrowia, więc już jest jakiś tutaj zarys, prawda, tej ambicji pewnej. Była mowa też, nawet taka tajemnicza, ciekawa rzecz padła, ja uważałem, że to trochę się chyba pomyłka zrodziła, dotycząca informacji prezesa Kaczyńskiego, że w Niemczech złotówka czy euro, że tak powiem potocznie, chodzi po 3 złote, prawda? I nagle pojawiła się dyskusja, wyśmiewanie, tu profesor i premier Belka napisał, że to są trochę takie głupoty. Natomiast okazało się, że Witold Gadomski, ekonomista związany z Gazetą Wyborczą, napisał, że trzeba pochwalić prezesa, kiedy mówi na temat, bo miał rację. Dlatego, że on po prostu podał to 3, a właściwie 2,5 złotego powinien być, jak popatrzymy po prostu na kurs 4,7 w Polsce euro do złotego, ale wartość tej siły nabywczej, czy jest 55% niemieckiej, jeśli chodzi o złotówkę, i można więcej za to kupić, jak porównamy z euro tutaj w Polsce. I z tego punktu widzenia realna wartość tego to tak jakby 2,5 złotego nawet, a nie 3 złote była wart euro w Niemczech. Więc tutaj to też nie zostało wyjaśnione przez prezesa, ale to też miało swoje jak gdyby uzasadnienie merytoryczne. Także wydaje się, że z punktu widzenia programu politycznego to więcej pewnych rzeczy padło na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, czyli PiS-u, tak, a nie, a nic tak naprawdę na konwencji w Radomiu, czyli
Ja tylko jeszcze przywołam, że była jeszcze też zapowiedź ze strony prezesa Kaczyńskiego 14 i 13 emerytury na stałe. Można było też doszukać się w słowach, że podwyżki wynagrodzeń dla budżetówki może będą wyższe niż te planowane. Ale ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na inne słowa Donalda Tuska, bo prawdę mówiąc mnie to zmroziło, kiedy to usłyszałam. Przyjdzie taki moment, że na ulicy też się wszyscy zorganizujemy, jeżeli ta władza nie zniknie, i przywołany został radomski czerwiec 76 roku. To dla mnie zabrzmiało wręcz tak groźnie i, no i prawdę mówiąc, to było to też niesmaczne.
Znaczy, dlatego mówiłem, że dwie są osie czy cechy charakterystyczne tych konwencji. Jedna, że wciąż idziemy w posługiwanie się konfliktem, jak Carl Schmitt, prawda, 100 lat temu mówił w teologii politycznej, że polityczności istotą jest konflikt, my i oni, a druga cecha charakterystyczna, dezinformacja. W tym wypadku to porównanie to było nieadekwatne kompletnie, bo czasy inne, wtedy była inflacja, ale wywołana Jom Kippur wojną, czyli tymi szokami, prawda, naftowymi w 70-tych latach Zagierka i oczywiście socjalistyczną gospodarką, życiem na kredyt kompletny, który zaciągał, prawda, aparat Jaroszewicza, wtedy premiera Igierka. Poza tym pamiętajmy, że w 76 roku czołowymi postaciami tej opozycji byli ludzie związani teraz wprost z PiS-em, czyli na przykład Antoni Macierewicz zakładał Komitet Obrony Robotników, powstał wtedy Robcio też, czy List 14, inicjował świętej pamięci premier Jan Olszewski, którego przecież środowisko obecnej PO obalało, prawda, w 92 roku w czasie tej nocnej zmiany, a ten człowiek był związany, bliżej mu było do środowiska teraz rządzącego. Więc tamto porównanie było pewną alegorią, prawda, która miała grać na emocjach znowuż ludzi, ale tak naprawdę ono nie było w ogóle adekwatne. I w dodatku jeszcze jak porównać tamtejszy reżim, prawda, pod Związkiem Radzieckim, Układ Warszawski, to z dzisiejszymi tutaj rządami, które nie niektórzy określają jako autorytarne, ale jednak mamy wybory, prawda, i można odwrócić sytuację. Natomiast opozycja nie skorzystała w Radomiu z sytuacji, żeby czymś zaczarować wyborcę, prawda, żeby to było seksowne, tylko takie nawalanie. A to, kiedy prezydent Warszawy Trzaskowski, który niedawno medal przyznał jako dzielnica, jako Rada Warszawy, gdzie jest opozycja, ma przewagę, pani Gronkiewicz-Waltz, medal za dokonania. Natomiast wiemy, że poprzedniczka Rafała Trzaskowskiego tolerowała układy korupcyjne sędziowsko-radcowsko-urzędnicze u siebie i zabierała ludziom mieszkania w ramach reprywatyzacji dzikiej na 120-latków. I teraz on mówił, że jest patriotą, a patriotyzm oznacza pomaganie biednym czy słabszym. No to wiemy, że Platforma dlatego przegrała wybory w 2015, że już przesadzili z niepomaganiem biednym. Natomiast PiS postawił na politykę społeczną, czyli na społeczną gospodarką rynkową, którą wymyślono po wojnie drugiej w Niemczech, Armak Miller, czy też ta szkoła fryburska, prawda? Czyli żeby właśnie połączyć kapitalizm z pomaganiem ludziom. I na to postawił PiS zgodnie z artykułem numer 20 Konstytucji Polskiej. Tam jest zobowiązanie do budowy społecznej gospodarki rynkowej i dlatego wygrał wybory. A nie dlatego, prawda, że coś tam zrobił czy oszukał, prawda, w czasie wyborów. Tylko dlatego, że po prostu daje te czternastki, trzynastki, prowadzi politykę wrażliwą na sprawy tych najsłabszych. I to jest klucz do zwycięstwa. Natomiast widzimy, że Platforma nie zaoferowała czegoś, prawda, co chyba mogliby nie tylko najsłabsi uznać za merytoryczny, ciekawy pomysł. Tutaj muszą nadrobić. Może to jest strategia taka, żeby nie pokazywać, prawda, bo ukradną pomysły, uderzymy, zaatakujemy, prawda, pokażemy pomysły, jak będzie bliżej wyborów. Poczekamy, czas pokaże.
Leszczyna powiedziała, Izabela Leszczyna, że konwencja nie była po to, by dyskutować o planie. Plan ma być przedstawiony po wyborach. Mnie to akurat wydawało się zabawne. Chciałabym zmienić temat, bo chciałabym zapytać, czy mamy do czynienia z kryzysem unijnych instytucji. Według portalu Politico Manfred Weber, szef EPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej, tej właśnie, w której zasiadają eurodeputowani z Koalicji Obywatelskiej i której szefował Donald Tusk do niedawna, oraz Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, szykują, uwaga, na stanowisko sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego Włocha Alessandra Ciocettiego. Ale Ciocetti był wcześniej asystentem Marcello Dell'Utriego, włoskiego polityka i jednego z najbliższych współpracowników Berlusconiego. I Dell'Utri w procesach karnych został uznany za winnego oszustw podatkowych, defraudacji i współpracy z sycylijską mafią. To jak to jest z tymi unijnymi standardami, skoro EPP pcha na najwyższe urzędnicze stanowisko w Parlamencie Europejskim człowieka pracującego wcześniej dla polityka skazanego na 7 lat więzienia za współpracę z mafią?
No, znaczy dla mnie nie jest to zaskoczenie, dlatego że przecież od kilku lat mówimy, debatując o kryzysie tożsamości Unii, znaczy kryzysie instytucji właśnie Unii, że coś jest nie tak. Przecież pamiętamy tego Jean-Claude'a Junckera, który pojawił się, bo prezes Kaczyński wyśmiewał się, prawda, z przewodniczącego Donalda Tuska w czasie konwencji w pewnym momencie, że pomagał ubierać się, prawda, komuś tam z marynarką sprawa, prawda, że nie jest taki ważny w Brukseli. Chodziło wtedy, kiedy pomagał, wtedy przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ubierać się, no chyba niezbyt trzeźwemu, Jean-Claude'owi Junckerowi, który był szefem Komisji Europejskiej. A o co był oskarżony? Że w Luksemburgu podpisywał różne sweetheart deale, czyli pod stołem na karteczce umawiał się z korporacjami, żeby nie płaciły podatków. I pytanie zawsze było, czy on to robił bezinteresownie. Potem już na karteczkach nie było, kiedy sprawa wyszła, tylko na, mówiąc tak potocznie, na gębę się umawiali, jak będą omijać podatki. Natomiast pamiętamy sprawy Transparency International i Europe, które wyciągnęło sprawę Guy Verhofstadtowi, byłemu premierowi Belgii, bardzo ważnej postaci, która mówi o właśnie zawsze praworządności polskiej, że pracował dla firmy Exmar, która współpracowała rozmawiała z Gazpromem 10 lat temu i to jeszcze w dodatku wtedy, kiedy był już europarlamentarzystą, pobierając i tu kasę. Więc konflikt interesu, obrotowe drzwi, podejrzenie korupcji. I mógłbym mnożyć, ale nie róbmy już tego. Po prostu niestety, ale na tym polega ten kryzys instytucji, że są nieodpowiedni ludzie, podejrzane typy, jakby po znajomościach tam zatrudniane w pewnym sensie. Przecież pani, która jest teraz szefową komisji, no to w jakimś sensie, no też tam, prawda, była związana z ludźmi, którzy pracowali jej ojcem, prawda, w Komisji Europejskiej 60 czy ileś lat temu. Natomiast druga rzecz, że te instytucje, one nie działają sprawnie. Proszę zauważyć, że teraz chwalili się ludzie w komisji, że tak szybko rozpatrzono wniosek na kandydata Ukrainy, że trwało to zaledwie 3 miesiące, a zazwyczaj zawsze trwało nie mniej niż 18 miesięcy. Pytanie, skoro teraz można było tak szybko, prawda, zaaprobować wniosek na kandydata do Unii Europejskiej Ukrainę, to pytanie, dlaczego nie można było wcześniej, czy nie można tego tak szybko procedować? Po prostu ta inercja biurokracji może nam zniszczyć nawet projekt Unii Europejskiej. Trzeba to zreformować, żeby nie było tak jak z Imperium Romanum, gdzie rozlazła się ta biurokracja, kiedy zaczęto włączać, prawda, inkorporować podbite ludy bez instytucjonalnej reformy tego wielkiego wtedy imperium.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.